spa dla psychiki. O tym rozmawiamy dzisiaj w studiu Radia Lublin. Dr Małgorzata Artemiak, psycholog, psychoterapeutka, mówiąca o tym, jak ważne jest dbanie o zdrowie psychiczne, o swoją psychikę, o to, żeby była zdrowa, o to, że psychika też potrzebuje odpoczynku, też potrzebuje pewnego rodzaju spa, wakacji. Ważne jest, żeby ze sobą się skontaktować, żeby rozważyć, czy ten nadmiar informacji jest rzeczywiście nam potrzebny, czy nie. Ale w sytuacji, kiedy jedziemy na wakacje z bliskimi, na przykład do spa, czy jest na to czas, czy jest na to przestrzeń?
No właśnie, wspomniałyśmy trochę tak przed częścią muzyczną o takich sytuacjach, prawda, siedzimy w tej kawiarni, patrzymy przez okno i Państwu pewnie się zaraz skojarzy, że rekomendujemy wyłącznie samotne wyjazdy, prawda?
I wyjście do lasu.
Tak, i wyjście do lasu. Nie, absolutnie nie, oczywiście.
Jakkolwiek one też są ważne.
One też są ważne, natomiast to nie jest tak, że wyjazd całej rodziny jest skazany na porażkę, dlatego że nie mamy przestrzeni na to indywidualne spa. Nie, nie jest skazany na porażkę pod jednym warunkiem, że jedziemy od razu z przekonaniem, że każdy z członków rodziny powinien mieć przestrzeń i mieć szansę na to swoje spa. Czyli jeżeli patrz punkt pierwszy naszej dzisiejszej audycji, prawda? Rozpoznaj, czego potrzebujesz. Jeżeli zbieramy się, jedziemy razem nad morze, prawda? Cała rodzina i mamy dzieci w różnym wieku, prawda? Mąż, żona, to nawet pogadajmy przed wyjazdem, albo nawet w drodze, w podróży sobie porozmawiać, czego naprawdę chcielibyśmy, z czym ja chciałabym wrócić z tego pobytu. Nie? Na czym mi zależy, na czym mężowi zależy, na czym moim dzieciom zależy. Bo mają na przykład wspomnienia, chcieliby odwiedzić jakieś miejsce, albo chcą się tam wychlapać, prawda, i tak dalej. To jest ważne, dlatego że wtedy rzeczywiście mamy szansę ustawić ten pobyt w taki sposób, że będą te przestrzenie. Czyli na przykład mąż idzie z dziećmi na jakieś pompowane atrakcje, prawda, do skakania, zjeżdżania i tak dalej, a w tym czasie rzeczywiście ta żona może posiedzieć i popatrzeć przy herbatce przez okno pensjonatu na wzburzone czy spokojne morze, czy w zupełnie inną stronę, czy wziąć sobie książeczkę.
Czy pozwolić sobie na dłuższą kąpiel w wannie.
Na przykład, prawda? I za tą godzinę czy dwie ona przychodzi i naprawdę z dużą frajdą i radością mogą sobie pójść razem na obiad. I to jest strasznie ważne, żeby nie mieć takiego przekonania, że dobry urlop, dobre wczasy są wtedy, kiedy wszystko robimy razem. Czyli no, w ciągu roku nie mamy na to czasu, prawda? To wiele rodzin wyjeżdża z takim przekonaniem, no to teraz razem. No ostrożnie z tym razem, bo to razem wymuszone niestety to jest jak średnia arytmetyczna, prawda? To tak jak, prawda, człowiek z psem średnio ma trzy nogi. No nie, to jest takie trochę bez sensu. To takie razem może nie zaspokajać potrzeb wszystkich. Nie da się często w pewnych aktywnościach zaspokajać wszystkich potrzeb. Albo da się, ale z perspektywą, że jednak zostawmy też przestrzenie oddzielne, nie? Nie wiem, tata chce potem wieczorem pochodzić z psem po zmierzchu, bo wtedy sobie odpoczywa, idzie na długą wędrówkę na godzinę czy dwie, to niech sobie idzie. Nie dolepiajmy mu dzieci, żeby wziął na spacer przy okazji dzieci, bo to będzie fajny czas taty z dziećmi. Może jednak nie. Może niech on sobie pójdzie sam, prawda? Tak jak ta godzina czy dwie dla tej mamy, prawda, która zostanie sobie w wannie czy z książeczką, czy pójdzie sobie w zupełnie inną stronę tylko po to, żeby pobyć sama z własnymi myślami. To jest dokładnie to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, czyli wsłuchajmy się, czego naprawdę chcemy, nawet jadąc na taki wspólny wyjazd. Nie przeszkadza mi to, że będę plażować, nie przeszkadza mi to, że będę skakać na trampolinach, ale niekoniecznie tego chcę jako główna atrakcja pobytu, ale nie przeszkadza mi to. Mogę z chęcią się z dziećmi jej wybawić, ale chcę jednak na przykład tych godzin w samotności, nie? Chcę jednak takiego samotnego spaceru. I nie jest dobrze i nie wolno rodzinie odebrać tego jako coś nagannego, że prawda, mama nie chce z nami, czy tata nie chce z nami, prawda, że się gdzieś izoluje. Absolutnie nie. Musimy zrozumieć też tą potrzebę do pobycia troszkę z takimi guilty pleasure, z takimi swoimi, prawda, ukrytymi przyjemnościami. Nie? Uwielbiam coś tam takiego swojego, prawda, i dajcie mi tą godzinkę w ciągu dnia, czy raz na trzy dni, ale dajcie mi, mam na myśli oczywiście rodzinę, prawda, na to. I wtedy my rzeczywiście, mimo wspólnego wyjazdu, wrócimy z takim poczuciem, że każdy dostał coś fajnego i miał te przestrzenie też dla siebie.
No właśnie, i wracają tematy porad od serca, co jest najlepszym sposobem na wypoczynek. Jesteśmy sobie nad morzem na przykład i czytaj książkę, dziecko, bo czytanie rozwija. A to dziecko naprawdę przeczytało tyle lektur w ciągu roku. Ono najnormalniej w świecie ma ochotę odpocząć od książek. Albo jakiś naukowiec, który opracowania, prace naukowe i tak dalej, przewalił tego tyle, aż ma oczy czerwone od czytania. Już chce odpocząć. On nie ma ochoty sięgać po tę książkę. Albo ktoś, kto dziergał przez cały rok na przykład serwetki i ten będzie miał ochotę sobie poczytać, a naukowiec będzie chciał sobie na przykład poszydełkować.
Tak jest.
Jesteśmy bardzo różni.
Jesteśmy różni i mamy też różne potrzeby naprawdę w różnych momentach. Może tak się zdarzyć, że ten naukowiec naprawdę zechce rzeczywiście przyspieszyć trochę z pracą i weźmie sobie rzeczywiście trochę artykułów, tekstów do przeczytania czy do napisania. Okej, no to też dajemy mu na to przestrzeń,
bo skoro lubi,
albo wie, że potem nie będzie już tych warunków, albo właśnie w ciągu 24 godzin, prawda, doby on te 20 poświęci na inne przyjemności, i wyśpi się, i poleniuchuje, i pospaceruje, a te 4 dziennie sobie poświęci na pracę i ma mu to pomóc w tym, że nie wystartuje, prawda, po urlopie od razu z takim natłokiem różnych spraw, obowiązków i spiętrzeniem się zaległości. Proszę bardzo, nie ma tu jednej zasady, pod warunkiem, że rzeczywiście przygotowaliśmy to, przemyśleliśmy i zadbaliśmy o te obszary komfortu. I tutaj mi się jeszcze dwie rzeczy pojawiają bardzo ważne. Bardzo wiele osób przyjmuje niestety takie trochę błędne założenie takiej konieczności zorganizowania sobie urlopu. Takiej, no to idziemy dzisiaj tu, to od tej do tej będziemy tu, prawda, potem na tą wracamy na obiad, a potem tu mamy już wykupione wejścia gdzieś tam. No bo skoro się już jedzie, prawda, na ten urlop, to żeby jak najwięcej skorzystać i zobaczyć i zwiedzić, no i być tutaj i nie wejść na ten zamek i tak dalej, i tak dalej. No i tu znowu moja mała uwaga i taki przytyk. Spora część osób, przynajmniej takie głosy odbieram od ludzi, z którymi pracuję, mówi, najlepiej odpoczywamy, kiedy dajemy się poprowadzić swojej psychice. My byśmy dzisiaj to nazwały, prawda? Natomiast no, zwykle ludzie tego tak nie nazywają, tylko mówią, tak się dajemy ponieść sytuacją. Czyli na przykład...
Na spontanie.
Na spontanie, prawda? O, zabrakło mi tego słowa. Rzeczywiście, nie? Idziemy na spontan. Nie planujemy. No wiemy, że tam gdzieś, nie wiem, jedziemy do jakiegoś miasteczka.
Czy intuicyjnie.
W pobliżu, czy intuicyjnie. Natomiast ten spontan ma znaczenie. To znaczy to, że nie wyznaczamy sobie tych ram. Bo proszę zauważyć, kiedy wyznaczamy sobie ramy, to niczym to się nie różni od czasu nieurlopowego, czyli naszego czasu w pracy, który w rytmie takim codziennym, który jest zawsze obciążony niestety zegarkiem, prawda? My cały czas patrzymy na ten zegarek, my kontrolujemy czas, my się musimy mieścić w tym czasie, my musimy się spiąć z zadaniami, żeby je skończyć do którejś godziny i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wyrzucenie zegarków ma sens, to znaczy ten spontan ma znaczenie. Czyli na przykład planowaliśmy tutaj chwilkę się pokręcić i jechać dalej, ale zobaczyliśmy, że tutaj jest tak pięknie, że może siądźmy sobie tutaj, zjedzmy, a może jeszcze obejdziemy jeszcze raz, a może jeszcze raz to miasteczko, bo jakieś takie ładne. Nie ma niczego złego w tym, że ja się kręcę trochę bez celu, na przykład po ładnych uliczkach urokliwego miasteczka.
Śpię dłużej.
Ktoś mnie pyta, no ale no, przecież tam już nie ma nic do zwiedzania. Przecież już obeszliśmy to wzdłuż i wszerz. Nie wiem, fajnie mi się po tym spaceruje, nie? Zaglądam w okna, prawda, i patrzę na kwiatki, które ktoś wystawił i nie potrzebuję niczego więcej. Nie potrzebuję notesów, w którym, prawda, mam checklistę, odznaczam, byłem tu, wszedłem tu, wjechałam na latarnię, zwiedziłem to i tam.
Za to dostałem 300 lajków.
Tak, i za to dostałem 300 lajków, prawda? No nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie, nawet żebym miał utknąć w jakimś miasteczku, do którego jeżdżę każde popołudnie pobytu i się sobie po nim chodzę, bo mi się uliczki podobają, prawda? Albo jest jakiś stoliczek na, prawda, w kawiarni, przy którym jest przyjemnie siedzieć i pić tą herbatkę i patrzeć, bo mam widok na jakiś wąwóz na przykład, nie? I
czyli
tyle.
Od czasu do czasu dobrze jest, i znowu w cudzysłowie, zresetować system. Tak, czyli jeżeli tak. Inaczej postępujemy, jeżeli pozwalamy sobie na takie rozprężenie, na takie lenistwo, na takie życie bez presji, tak. Wówczas dochodzi do jakiegoś oczyszczenia tej psychiki.
Tak, to jest to poczucie bezpieczeństwa, o którym dzisiaj co jakiś czas wspominam dla mózgu, bo wtedy rzeczywiście my wyłączamy te programy mobilizacji, ucieczki i stresu. I wtedy nasz mózg jest w takim stanie, który byśmy nazwali takim rzeczywiście stanem odprężenia.
Spa?
Takiego spa właśnie, nie? On sobie leży generalnie w bąbelkowej kąpieli, bo jemu jest wtedy dobrze. On nie musi reagować i odczytywać sytuacji w kategoriach zagrożenie, niezagrożenie, prawda? Muszę reagować, muszę albo się mobilizować, albo uciekać, albo walczyć. On sobie po prostu leży w kąpieli. O, tak mogłybyśmy to nazwać. Rzeczywiście działa na mnie ten obraz.
A jeśli sobie na takie spa nie pozwalamy w życiu, jeśli żyjemy cały czas w napięciu, jeśli o psychikę nie dbamy, to, no bo już wiemy, że nad psychiką i o psychikę możemy dbać, nad psychiką możemy panować, to do czego to nas może doprowadzić?
Do wszystkiego niedobrego. To znaczy od uzależnień począwszy, bo próbujemy redukować sobie napięcia, które są często już nie do wytrzymania, prawda? Bo cały czas się z nimi mierzymy i no, nie resetujemy, nie wspieramy, nie uspokajamy tej naszej psychiki, więc uzależnienia są tutaj jedną z pułapek wszelkiego typu uzależnienia, bo wpadamy w nie jako taka droga na skróty, chcemy na szybko zredukować napięcie. Różnego typu uzależnienia, i te behawioralne, i te takie fizjologiczne, gdzie jakąś substancję używamy. To jest jakby pierwsza pułapka, że jak nie zadbaliśmy o to uspokajanie w inny sposób, bo nie odczytaliśmy, nie znaleźliśmy sobie tego
klucza. To się człowiek rozluźnia przy alkoholu, zakupach.
Zdecydowanie. Nie? To ja już wieczorem muszę się, prawda, gdzieś tam zaszczepić alkoholem, bo inaczej nie zasnę, bo przecież rano trzeba wstać do pracy, nie? Więc błyskawicznie to piwo czy ta lampka wina robi mi robotę, bo wtedy zasypiam, nie?
Czy tabletki,
prawda? Natomiast nie mam.
Bardzo popularne notabene.
Niestety tak. Mhm. Bo nie mam w repertuarze takich scenek, takich obyczajów, nawyków, o których my sobie dzisiaj rozmawiamy, pod tytułem, nie wiem, wypicie herbaty z fajną muzyką, albo nie wiem, szybki marsz, który fajnie mi wyłącza głowę, męczy odpowiednio nogi, prawda, i ja wracam i sobie padam, idę spać.
Albo to leniwe leżenie.
Leniwe leżenie. Albo telefon do przyjaciółki i poplotkowanie, prawda, sobie poprawiające mi humor i pośmianie się i pożartowanie, i to też mi zrobiło robotę, nie? Bo nie mamy rozpoznanych takich narzędzi czy takich zasobów, no bo właśnie nie wykonaliśmy punktu pierwszego z naszej dzisiejszej audycji, z naszego dzisiejszego planu, czyli nie rozpoznaliśmy.
To poważna sprawa, bo można wejść w uzależnienie, nie dbając o takie spa, rozluźnienie, odpoczynek dla psychiki.
Bo nie mamy rozpoznanych takich doświadczeń, czyli nie wiemy, co nas uspokaja, nie wiemy, co nam robi dobrze, nie wiemy, co nas wycisza, nie wiemy, co... Nie mamy takich miejsc, w których no właśnie ładujemy ten styrany, prawda, rozkołatany już nasz, prawda, umysł. Nie mamy, więc no to cóż, najprościej tabletka, alkohol, prawda? No nie, bo nie rozpoznaliśmy tego, nie rozpoznaliśmy, co na nas fajnie działa.
Prawda? Mówiłaś o depresji, mówiłaś o tym, że ludzie się rozchorowują. Czyli teraz naprawdę ten temat, który dzisiaj dotknęłyśmy, to jest coś, do czego pewnie podczas terapii ze swoimi pacjentami dochodzicie już na końcu, albo dążycie ku temu, żeby człowiek umiał ze swoją psychiką postępować, dbać o nią, bo jak przychodzą do ciebie klienci, to zapewne z różnymi problemami, czyli właśnie z uzależnieniami, z relacjami obciążającymi, tak, z depresją, z różnymi innymi obciążeniami.
Bo największe zaskoczenie jest niestety wtedy, kiedy jakby zaopiekujemy te najbardziej, prawda, widoczne pożary, często też niestety przy udziale farmakoterapii. Ja mówię niestety nie dlatego, że to jest coś, nad czym ubolewam, że musimy, prawda, sięgnąć po pomoc lekarzy, psychiatrów, tylko dlatego, że stan już jest na tyle poważny, że tak pacjenci to odbierają, że a nie da się bez leków, no niestety nie da się bez leków bardzo często. No, tego typu praca ma sens, jeśli jest komplementarna, jest farmakoterapia i jest psychoterapia. Dziś przyjmujemy jednak takie założenie. Ale wracam. Nie tyle ten moment jest taki najtrudniejszy dla klientów, dla pacjentów, co moment, w którym sobie uświadamiają, że okej, zagasiliśmy pożar, zareagowaliśmy, prawda, w najgorszym stanie, jest już lepiej i wtedy przychodzi refleksja, a jak to zrobić, żeby to się nie powtórzyło? I to jest ten moment pracy nad tym, o czym w tej chwili rozmawiamy, prawda? To się powtórzy. Bo jeżeli będziemy odtwarzać te same nawyki, te same schematy zachowań, to niestety wcześniej czy później znowu jakieś nasilenie tych dolegliwości mamy pewne. Nie? Więc wtedy się dopiero pojawia ta refleksja. Okej, teraz żeśmy pożar ugasili, teraz jest troszeczkę lepiej, teraz trochę pomogły leki, trochę pierwsze takie interwencyjne nasze działania terapeutyczne, ale żeby rzeczywiście przewarunkować, czyli oduczyć złych nawyków i nauczyć nowych, no to zaczynamy się dopiero pochylać nad tym, jak my do tej pory żyliśmy, czego zabrakło. No i właśnie bardzo smutna jest ta refleksja, o której dzisiaj rozmawiamy, że ludzie nie mają takich obserwacji i nie rozpoznają w swoim otoczeniu zasobów, które mają. Że są życzliwi ludzie, że są piękne miejsca, że są czynności, które sprawiają przyjemność i się je zaniedbało, różne fajne, nie? Jakieś, nie wiem, majsterkowanie, jakieś hobby, które, a, wie pan, kto tam ma dzisiaj czas na hobby, prawda?
Że zamiast tych negatywnych informacji dołujących są też motywujące i pozytywne.
Oczywiście, że
chociażby
tak.
W internecie.
Oczywiście, że tak. Fantastyczne. Zamiast, no, prawda, media społecznościowe, internet, zamiast być źródłem informacji, które nas zawalają tak naprawdę, jest też źródłem informacji o ludziach pozytywnie zakręconych, o fajnych grupach, interesujących się czymś, jakichś entuzjastów, nie wiem, liczenia bocianów, tudzież innego ratowania żab na roztoczu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I możemy przylgnąć do ludzi, z którymi jest nam po drodze. I my o tym niestety nie myślimy, że internet oprócz tego wszystkiego, co niestety mu przypisujemy, tego całego zła, prawda, ma naprawdę fenomenalne informacje, które pomogłyby nam skomunikować się z ludźmi podobnymi.
Na nie? Czym skupiasz uwagę, rośnie. I tak jakoś się dziwnie dzieje, że zmieniamy perspektywę i zupełnie inni ludzie są wokół nas.
Nagle się okazuje, że przyciągamy ludzi takich jak my, prawda? Takich świrów, którzy też nie chcą na przykład leżeć, prawda, na plaży, tylko no właśnie.
Obserwować bociany.
Tak, jakoś mi się tak przypomniało, bo rzeczywiście była kiedyś taka akcja liczenia bocianów i mnóstwo osób się w to wkręciło i fenomenalna, kiedy ratowaliśmy bociany, bo ginęły, a my tutaj mamy ogromną populację bocianów na Lubelszczyźnie, więc rzeczywiście tak, nie?
Nawet z jednym miałam przygodę w maju, będzie o tym w jednym reportażu, muszę o tym powiedzieć, bo ten bocian był niesamowity jak panicz, bo nagrywałam gdzieś na granicy z Ukrainą w małej wiosce reportaż, a bocian nam się przyglądał i tak chodził sobie jak panicz koło nas, kilka metrów dalej.
Bo to jego terytorium.
Tak, a potem jak odjechaliśmy, to odfrunął, stanął nam przed samochodem i zabronił odjechać, więc...
Niesamowite.
Tak, zapadł mi w pamięć ten bocian. Pan tej wsi. Zdecydowanie. To był też taki moment, pomimo tego, że oczywiście i to miejsce trudne i generujące takie emocje, bo przecież granica polsko-ukraińska, to ten mały bocian przyniósł też taki uśmiech na naszych twarzach.
Tak jest. I to jest właśnie to, czego my na co dzień nie zauważamy i to jest coś, co nas z jednej strony mogłoby budować, bo jest i ludzie, którzy już są na takiej drodze, mówią, jejku, nie, ile jest możliwości, nie, i to, i tamto, i właśnie fajni ludzie, i dzieją się świetne rzeczy, cały czas się dzieją. To nie jest tak, że się nie dzieją, nawet w małych społecznościach, małych miasteczkach. Natomiast niestety nie widzimy tego i to jest coś, co chyba byłoby tą naszą jakby kolejną przy końcu już naszej dzisiejszej instrukcji SPA dla psychiki, kolejną podpowiedzią, kolejnym kluczem. Musimy się rozejrzeć dookoła i zobaczyć możliwości, zasoby, miejsca, także ludzi.
No właśnie, bo jeżeli rozmawiamy na przykład z ludźmi, którzy mieszkają w Hiszpanii, to oni mówią, tutaj ludzie się tak za bardzo nie przejmują, mają więcej luzu takimi kwestiami dnia codziennego, że to musi być na dzisiaj, na jutro, właśnie nie przejmują się i są otwarci i są nieoceniający i są uśmiechnięci. Oni rzeczywiście tacy są w Hiszpanii. Zatem to jest kwestia też podejścia. Mm-hmm. Ja bym sobie życzyła, żebyśmy się bardziej do siebie uśmiechali, żebyśmy bardziej zauważali te drozdy gdzieś tam latające, śpiewające, aniżeli właśnie...
I to, że pani idzie w krótkiej spódnicy i my byśmy takiej krótkiej już nie włożyły.
Wieku, to już wieku, nie prawda? Wypada, tak?
Tak, nie? Mm-hmm. Tak, zdecydowanie tak, ale to niestety my sami sobie to robimy, bo my sami wpadamy w pułapkę, że...
Jakiś taki mental zbiorowy?
Tak. Nie? Taki, zwłaszcza małe społeczności, ta tak zwana kontrola społeczna, prawda? Że cała wioska, całe miasteczko widzi, tak, jak pani jest ubrana i o której wraca do domu i kto ją tam odprowadza i tak dalej, i tak dalej. No i tym żyje cała miejscowość. I teraz, no tak jest w małych społecznościach, my tego nie zmienimy. Natomiast nie zmienimy mechanizmu psychologicznego, natomiast możemy zmienić siebie w tym sensie, że nie ma to dla nas znaczenia. My nie musimy być od tego zależnymi. To uwolnienie się od tego, co inni tam sobie i tak dalej.
A możemy się też wyprowadzić.
Możemy się też wyprowadzić, dokładnie, nie? Tak naprawdę największy przełom dokonuje się w naszej głowie. I ludzie, którzy tego przełomu dokonali, mówią, no i się nic nie dzieje.
I co najciekawsze, to człowiek tą głową zarządza, a nie tak. Ona...
Tak,
nim.
A nie ona nim.
Bo oczywiście myślimy o sobie, ja to całość, ja to umysł, ale no tu z tych rozmów wyłania się jednak taki obraz, że
oczywiście.
Nazwijmy to dusza, jest jakby ponad.
Przede wszystkim nie zapominajmy, że nie jesteśmy tutaj jakoś zdeterminowani, nie? My jednak ja będę zachęcać, myślmy o sobie autonomicznie, to my decydujemy, to my mamy wpływ, my wybieramy, jakie ubranie rano wkładamy, patrzymy, prawda, za okno i myślimy, o, trzeba jednak dłuższy rękaw. I my wybierajmy też to, co myślimy. Czasami, kiedy ja pacjentom mówię, to wybieraj myśli, które myślisz, no ale jak to? Przecież tak się nie da. Oczywiście, że się da. Oczywiście, że się da.
I z tym Państwa zostawiamy. Bardzo zachęcamy w takim razie do lektur na ten temat. Jest dużo ciekawych książek. A niekoniecznie w wakacje, bo może Państwo za dużo tych książek już w przeciągu roku przeczytali i chcą odpocząć. SPA dla psychiki, dla umysłu, jakże ona jest istotna. Mówiła o tym dr Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo Państwu.
Dobranoc Państwu, Monika Hemperek.
Dobranoc.